o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
Witam słuchaczy Radia Rodzina. Kolejne porady zdrowotne. I po raz drugi jest z nami gastroenterolog dziecięcy, dr Piotr Podgórny. Witam panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
W poprzednim programie dużo przeróżnych, ważnych rzeczy pan doktor nam mówił. Ja tylko przypomnę, właściwie uczulał pan doktor bardzo na wykonywanie w wieku około 60 lat o wykonywanie kolonoskopii, że jest to taka profilaktyka występowania raka jelita grubego. Jest to bardzo ważne. Wspominał pan doktor o tym, jak ważne diagnostycznie jest badanie USG, badanie nieinwazyjne. Również prosił, żeby nie bać się tak gastroskopii, bo różne mity krążą o tym badaniu, że jest ono bardzo nieprzyjemne i tak dalej, ale w tej chwili te metody, które są, dają większy komfort w badaniu. Badania te mogą być wykonywane w krótkim znieczuleniu ogólnym. Panie doktorze, dzisiaj chciałam zapytać, no bo jeśli już mamy te wszystkie metody diagnostyczne, diagnozujemy pewne choroby, to jakimi chorobami zajmuje się gastroenterologia? Jakbyśmy tak przeszli po kolei od tego przełyku, żołądek, jelita, proszę bardzo.
No to zacznijmy rzeczywiście od przełyku. Przełyk to najczęściej rzeczywiście choroba refluksowa, czyli cofanie się treści pokarmowej, kwaśnie treści z żołądka do przełyku, ponieważ pH w przełyku jest zasadowe, a w żołądku jest kwaśne, więc jak ogień z wodą występuje pewna nieścisłość. I teraz kwaśna treść, która się cofa, może powodować uszkodzenie błony śluzowej przełyku. Jeżeli tak do takiej rzeczy dochodzi, to wtedy oczywiście może być sytuacja taka, że zaczynamy odczuwać pewne niedogodności. Najczęściej to uczucie zgagi, bólu, mamy problemy podczas jedzenia, boli nas często ten brzuch w nadbrzuszu gdzieś. I są to takie rzeczy, które rzeczywiście mogą się pojawić podczas samego refluksu żołądkowo-przełykowego. Jest to jeden z w tej chwili częstszych problemów, co wynika niestety z diety stylu zachodniego. Jemy byle jak, byle gdzie, bardzo szybko, często szybko, bez takiego pewnego nabożeństwa trochę z tym jedzeniem, co powoduje, że zaczynamy mieć problem z otyłością, o czym oczywiście wszyscy trąbimy jako lekarze dookoła. Należy pamiętać, że osoby otyłe mają większą predyspozycję do występowania refluksu, dlatego że tak zwany zwieracz dolny przełyku, czyli takie miejsce, w którym jakby zamyka się troszkę ten przełyk, chroniąc się przed kwaśną treścią, jest częściej w relaksacji, jest częściej rozciągnięty. Jak jest częściej rozciągnięty, to łatwiej ta kwaśna treść się zarzuca do przełyku. Nie jest to wbrew pozorom obojętne, dlatego że refluks żołądkowo-przełykowy jest to tak zwany najmniejszy wymiar kary za to, co jemy i ewentualnie za to, co się dzieje z naszym przełykiem. Dlatego, że ciągłe drażnienie tego przełyku powoduje rozwój takiego tak zwanego przewlekłego stanu zapalnego przełyku, tak zwanego przełyku Barreta, tak się to nazywa, a to bardzo często już jest stan przedrakowy, raka gruczołowego przełyku. W przypadku przełyku u osób dorosłych mamy do czynienia z dwoma nowotworami najczęściej, tak zwany rak płaskonabłonkowy i rak gruczołowy. Przez długi czas było tak, że to rak płaskonabłonkowy zbierał główne żniwo, jeżeli chodzi o swoje ofiary. Wynikało to najczęściej z palenia tytoniu oraz ze spożycia zbyt dużej ilości alkoholu. To był główny przyczyny raka płaskonabłonkowego. Natomiast rak gruczołowy rozwija się właśnie u osób z refluksem żołądkowo-przełykowym. I w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, gdzie oczywiście ta epidemia otyłości jest chyba najbardziej zaawansowana na całym świecie, już od kilku lat to rak gruczołowy jest na pierwszym miejscu w stosunku do raka płaskonabłonkowego. Co też pokazuje, jakie zmiany kulturowe następują w tej sposobie odżywiania się naszych. Więc jeżeli chodzi o dzieci, rzeczywiście to jest to głównie przełyk, tutaj choroba refluksowa przełyku, u dorosłych już choroby nowotworowe. Należy też pamiętać o pewnej bardzo takiej rzadszej troszkę rzeczy, ale o której często zapominamy. Mówimy o tak zwanym eozynofilowym zapaleniu przełyku. Takim zapaleniu, które ma związek z, często z jakąś alergią. jest to, uważa się, w tej chwili rodzaj refluksu, ale jednak połączony ściśle z alergią. Ona występuje głównie u młodych mężczyzn i takim charakterystycznym objawem, który każe nam myśleć o tej chorobie, to są właśnie trudności w przełykaniu i takie uczucie więźnięcia kęsa pokarmowego w przełyku. Jeżeli młody mężczyzna, albo także kobieta, ale głównie młodzi mężczyźni rzeczywiście, czują tak, że jakby czasami coś im gdzieś tam stawało w gardle, czy zaraz w górnej części przełyku, to na pewno ten kontakt z gastroenterologiem jest konieczny, bo to może świadczyć o tym eozynofilowym zapaleniu przełyku. Rozpoznanie niestety tylko na podstawie gastroskopii i pobrania wycinków. Innej metody tutaj nie mamy.
Panie doktorze, to przejdźmy do żołądka.
O, to tam się dzieje.
Tam się dzieje. No to tak może, żeby może krócej ten żołądek zrobimy.
Bo przełyk jest tylko miejscem transportu pokarmu, tak, z jamy ustnej do żołądka. Czyli to jest taka rura transportowa, nic więcej. Natomiast w żołądku zaczyna się proces trawienia i ten proces trawienia rzeczywiście, żeby mógł zacząć się dziać, potrzebna jest kwaśna treść. Kwaśna treść żołądka jest ważna do tego, żeby zacząć proces trawienia. I niestety czasami może być przyczyną stanów zapalnych albo choroby wrzodowej. Dochodzi do tego znowu w sytuacji takiej, której oprócz kwaśnej treści działają inne czynniki, na przykład stres, na przykład nieprawidłowe odżywianie się, na przykład palenie tytoniu, na przykład alkohol. Jeżeli dodatkowo do kwaśnej treści dodamy te czynniki, to mamy duże szanse na to, żeby to zapalenie przełyku rozwinąć. Dodatkowo musimy pamiętać o jednej rzeczy, że niestety w dużej mierze jesteśmy jeszcze troszkę państwem nieco ucywilizowanym, dlatego że bardzo duże znaczenie ma w rozwoju tej choroby, czy choroby wrzodowej, obecność bakterii Helicobacter pylori.
Właśnie chciałam zapytać o te helikobaktery słynne.
Tak, ten helikobakter, czyli potocznie nazwany przez nas helikopterem, to jest taka bakteria, która sobie żyje w naszym żołądku i w ogóle znalezienie jej tam było rzeczywiście dużym zaskoczeniem. Przez długi czas był taki mit, że tym kwaśnej treści w zasadzie nic nie może żyć. Ale przyroda nie znosi pustki i okazało się, że bakteria tworzyła sobie pewną otoczkę, która pozwala jej rzeczywiście w tej kwaśnej treści żyć. Zarażamy się bakterią często we wczesnym dzieciństwie, ale objawy kliniczne dają się we znaki dopiero w okresie albo takiego młodzieżowym, albo w okresie właśnie, kiedy mamy trzecią, czwartą dekadę życia. Dlatego mówię o tym w państwach cywilizowanych, dlatego że państwa Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, które uważamy za pewną cywilizację, państwa ucywilizowane, mniej więcej mają zachorowalność na poziomie 30%. Tak się mniej więcej szacuje. Państwa mniej ucywilizowane, jak państwa Afryki czy Azji, mniej więcej na 99%. A prawie wszyscy są nosicielami tej bakterii. Polska jest tak oczywiście między pośrodku, jak my zawsze, między wschodem a zachodem, tak w tej chwili jesteśmy też pośrodku. To się zmienia na szczęście, dlatego że rośnie świadomość społeczeństwa, rośnie dostępność badań, możliwości leczenia i to powoduje, że bakterii obserwujemy coraz mniej. Ona jest o tyle znowu ważna, że rzeczywiście sprzyja rozwojowi choroby wrzodowej. Czyli do momentu, kiedy tej bakterii nie wykryto, próbowano leczyć chorobę wrzodową różnymi sposobami hamującymi wydzielanie kwasów solnych. Wiadomo było, że to jest czynnik, który predysponuje do tego, ale nie było tego głównego czynnika, który wywołuje chorobę. Znalezienie tej bakterii, tutaj też się ochotnicy troszkę poświęcili, dlatego że badacze, którzy to wynaleźli, żeby udowodnić, że bakteria rzeczywiście może powodować chorobę wrzodową, dawali ochotnikom wywar do picia z bakterią i jeżeli rozwijała się u tych osób rzeczywiście zapalenie z chorobą wrzodową, był to jasny dowód na to, że bakteria sama w sobie też może powodować tą chorobę. I zaczęto ją leczyć oczywiście antybiotykami i to bardzo mocno przyspieszyło znowu proces leczenia tej choroby, dlatego że w wielu przypadkach wcześniej zdarzało się tak, że dochodziło do perforacji, czyli przedziurawienia żołądka, zrobienia się dziury, co groziło zgonem nawet. W momencie, kiedy zaczęliśmy ją leczyć, to te perforacje obserwujemy w tej chwili już bardzo, bardzo rzadko. Natomiast sposób higieny i higienicznego trybu życia ma tutaj duże znaczenie, bo bo załóżmy teoretycznie w tej chwili, że u jednego z członków naszej rodziny wykrywamy bakterie. Bo miał chorobę wrzodową, miał dolegliwości bólowe, zrobił sobie gastroskopię, wyszedł mu obecność bakterii potwierdzona, ten człowiek leczy sobie tą bakterię. Wyleczył, przeszedł wcale nie taki łatwy znowu kurs leczenia antybiotykami. Te antybiotyki wcale nie są smaczne naprawdę. Bierze się je przez 14 dni. Nie wszyscy są w stanie nawet to brać tych tabletek. W pewnym momencie jest bardzo dużo, chyba 16 w pewnym momencie się bierze tabletek. Więc naprawdę jest dużo tych farmakologicznych rzeczy. I ten chory po pewnym czasie czuje się już lepiej, czuje się świetnie, zapomina o swojej chorobie i nagle widzi, że jeden z członków rodziny zostawił taki pyszny końcówkę obiadu. I zaczyna sobie, no przecież jedzenie się nie może zmarnować. Mój dziadek zawsze mówił, że lepiej się rozchorować, niż dalboże zmarnować. I zaczyna pałaszować to, co tamten inny członek rodziny zostawił. Bardzo łatwo może dochodzić do ponownego zakażenia. Bo szanse na to, że członkowie rodziny wspólnie mają tą bakterię, są stosunkowo duże. Więc pamiętajmy o tym, żeby rzeczywiście mieć swoje kubki, jeść swoimi sztućcami, nie wypijać po kimś jakichś płynów z tych samych szklanek, które ktoś zostawił, bo akurat bo nie dopił jakiegoś płynu, bo to może sprzyjać temu, że załapiemy nawet nie tylko helikobakter, ale także szereg innych chorób, które wcale nie muszą być dla nas bardzo fajne.
Tak. Bo może jeszcze momencik, jeszcze najpierw zapytam, bo mówiliśmy o leczeniu choroby wrzodowej, mówiliśmy o leczeniu helikobakter. Czy w tej chwili nie ma już leczenia chirurgicznego w przypadku istniejącego wrzodu? Jak to jest? Czy jest rzadko bardzo?
Znaczy, to już jest bardzo rzadko. Tak. Sytuacja jest, leczenie chirurgiczne wchodzi w rachubę tylko i wyłącznie w przypadku perforacji. Zdarzają się takie przypadki, nawet u dzieci, gdzie taki człowiek nie odczuwa żadnych objawów, rzeczywiście nie czuje dolegliwości bólowych, albo je nawet próbuje gdzieś tam o nich nie mówić, próbuje je stłamsić w sobie i dochodzi do perforacji, wtedy rzeczywiście wchodzi w rachubę leczenie chirurgiczne. Natomiast w pozostałych przypadkach jest to leczenie stricte i wyłącznie farmakologiczne.
Tak, antybiotykoterapia, tak. Dobrze, to teraz rak żołądka, choroba nowotworowa.
Też jest troszkę duży problem, dlatego że po części ona wynika właśnie z tej bakterii Helicobacter pylori. Czyli choroba wrzodowa może z czasem rozwinąć się w raka żołądka. Dodatkowo jest to dla nas bardzo duży problem natury diagnostycznej dla nas lekarzy, dlatego że rak żołądka przybiera różne postacie i czasami nawet właśnie jakieś takie niewielkie zmiany w żołądku, nawet jak taki właśnie niewielki wrzód, który wydaje się niczym innym, tylko zwykłym wrzodem żołądka, może być tak naprawdę rakiem. Dlatego uważa się, że u osób, w których stwierdzamy jakiekolwiek zmiany w żołądku, stwierdzamy też obecność bakterii Helicobacter pylori, to po jakimś czasie, po miesiącu, do trzech miesięcy, należałoby wykonać kolejną gastroskopię, żeby zobaczyć, czy to, co chcieliśmy wyleczyć, rzeczywiście się wyleczyło. Czasami nie mamy sytuacji odwrotnej, że mamy sytuację, że to, co widzieliśmy i było małe, nagle zaczyna być znacznie większe. Tym bardziej, że znowu rak wcześniej wykryty daje duże szanse na wyleczenie. Rozwój medycyny, rozwój gastroenterologii powoduje, że w bardzo wielu przypadkach, kiedyś było związane to z resekcją, czyli usunięciem całego żołądka, w tej chwili często jest tak, że jesteśmy w stanie to zrobić endoskopowo, czyli za pomocą samej gastroskopii rzeczywiście jesteśmy w stanie usunąć tutaj, czy to w przełyku, czy to właśnie w żołądku, pewne zmiany, które są małe, ale one muszą być rzeczywiście małe i wtedy mamy pewność, że całkowicie usuwając ją, wyleczamy pacjenta. Więc znowu bardzo warto badać co pewien czas. Oczywiście ja nie namawiam do tego, żeby robić sobie co miesiąc gastroskopię, bo to też jest nienormalne. Ale rzeczywiście, jeżeli mamy dolegliwości, to u osób dorosłych zwykle możemy przez 2 tygodnie poleczyć dostępnymi inhibitorami pompy proteinowej takiego pacjenta. Jeżeli po 2 tygodniach tego leczenia nie mamy poprawy, te dolegliwości nam nie ustępują, to bezwzględnie należy wykonać gastroskopię wtedy i poszukiwać, czy czasami coś więcej się tam nie dzieje, niż nam się tylko wydaje.
Panie doktorze, a zespół jelita drażliwego, pójdziemy teraz już troszkę dalej. Też ludzie dopytują często o to, co z tym. Zespół jelita drażliwego, rozumiem, dotyczy osób dorosłych.
Głównie, dlatego że rzeczywiście u dzieci małych, tak mniej więcej do 15 roku życia, trudno rozpoznawać zespół jelita drażliwego, ale u nastolatków już jak najbardziej tak. To jest bardzo trudna jednostka chorobowa. Dlatego, że należy do tak zwanych zaburzeń czynnościowych. Dużo wiemy, medycyna się bardzo mocno rozwija cały czas, coraz więcej potrafimy rzeczy zrobić, ale wiele rzeczy dla nas cały czas jest zagadką. Nawet przykład tego helikoptera, o którym mówiliśmy, pokazuje, że co pewien czas ktoś pada na jakiś genialny pomysł i okazuje się, że coś, co traktowaliśmy do tej pory jako chorobę trudną do leczenia, nagle staje się stosunkowo łatwa. Zespół niedrażliwego jest taką chorobą, jak mówimy, chorobą czynnościową, czyli taką chorobą, której na dzień dzisiejszy nie potrafimy albo znaleźć przyczyny organicznej, czyli określić dokładnie, co może powodować dolegliwości u takiego pacjenta. I to wynika tylko i wyłącznie z faktu pewnych ograniczeń medycyny dzisiejszej, albo wynika to zupełnie właśnie tego faktu, że tej choroby w ogóle nie ma. A choroba rozwija się w wyniku pewnych zaburzeń troszkę natury emocjonalnej. Tutaj bardzo duże znaczenie bierze się pod uwagę taką sytuację, w której mamy do czynienia z zaburzeniem tak zwanych połączeń pomiędzy ośrodkowym układem nerwowym, czyli naszym mózgiem, a tak zwanym jelitowym układem nerwowym. Żeby nasze jelita działały sprawnie, żeby mogły funkcjonować, one muszą mieć też układ nerwowy. Ten mózg musi tym sterować. Zaburzenia połączeń pomiędzy tymi dwoma układami bardzo często doprowadzają do przykrych objawów, do objawów, których pacjenci są gotowi na wiele wyrzeczeń, wiele badań diagnostycznych, właśnie nieprzyjemnych, łącznie z gastroskopią, kolonoskopią, tomografią komputerową, rezonansem magnetycznym. Wydają masę pieniędzy, bo szukają u siebie jakiejś jednostki chorobowej i wszędzie im wychodzi, że w zasadzie oni są zdrowi tak naprawdę. I wytłumaczyć temu pacjentowi, że wie pan, no jest pan chory, ale jednak pan jest zdrowy, jest bardzo trudne. I tu wracamy do pewnej ważnej tej maksymy, której musi wyjaśnić porozumienia i pewnej ufności między lekarzem a pacjentem. Jeżeli ten lekarz odpowiednio dużo poświęci czasu pacjentowi, jeżeli wytłumaczy mu, na czym polega jego choroba, prawdopodobnie choroba nie minie. Natomiast ten chory jest spokojniejszy i objawy, które są przez niego odczuwalne, są znacznie łagodniejsze. Natomiast jeżeli chory nie będzie wierzył, będzie cały czas szukał tej choroby, to będzie wydawał kolejne pieniążki, bo często to jest wydawanie własnych oszczędności w poszukiwaniu, a cały czas będą wszystkie badania wychodziły mu zupełnie prawidłowo. Mamy pewne leki farmakologiczne, które mają nam pomóc w leczeniu tej choroby, natomiast one tylko pomagają. Badania na osobach dorosłych pokazują jedną rzecz, że tak zwana normalizacja sytuacji zawodowej i rodzinnej przynosi często całkowite ustąpienie dolegliwości. I znowu mamy tutaj typowego pacjenta. Typowym pacjentem to jest kobieta, młoda często, o niskim poczuciu własnej wartości. To nas troszkę różni, nas mówi jako tutaj zamieszkujący Europę środkowo-wschodnią pacjentów, od na przykład pacjentów anglosaskich. Dlatego, że kultura anglosaska pozwala na takie bycie najlepszym. Amerykanie uczą swoje dzieci od samej młodości, że tak naprawdę oni wszystko mogą i są we wszystkim najlepsi. Jest taki film W pogoni za szczęściem i taka bardzo ważna scena. Tam w tym filmie jest opisana historia pana, któremu się wali życie ogólnie, jest zwykłym domokrążcą, nikim wielkim, traci, żona od niego odchodzi, zostaje z małym synkiem, nie ma pieniędzy na nic, jeszcze mu kradną te rzeczy, które on tam sprzedaje. Idąc tak ze spuszczoną głową przez Wall Street, nagle widzi tych maklerów, którzy są bogaci, którzy mają pełno kasy i twierdzi, że on też może być maklerem. I rzeczywiście do tego dochodzi, to jest historia na faktach oparta. Natomiast tam jest taka bardzo fajna scena. On gra ze swoim małym synkiem w kosza. Ponieważ synek jest mały, nie dorzuca do piłki do kosza. I taki bardzo zmarnowany mówi: tata, mnie się to nigdy nie uda, ja tego nigdy nie zrobię. A on go bierze na bok i mówi tak: pamiętaj, w życiu może być różnie, ale nie wolno tobie ani nikomu innemu wmówić ci, że czegoś na coś cię nie stać, że czegoś nie potrafisz zrobić. Możesz wszystko tak naprawdę, jeżeli tylko bardzo chcesz. I oni rzeczywiście mają takie poczucie własnej wartości dość wysokie. U nas tego nie ma. Często tak jest, że właśnie zaczynamy się troszkę obwiniać za pewne rzeczy, a to powoduje pewne objawy takiej natury stresowej, które są nieprzyjemne, takie jak bóle brzucha, biegunki, na przemian z zaparciami, dęcia. Często te osoby, zwłaszcza właśnie kobiety, mówią, że nagle wzdyma je tak mocno, jakby były znowu w ciąży tak naprawdę. A wzdęte powłoki brzuszne powodują, że rzeczywiście odczuwamy silne dolegliwości bólowe. I jest to problem takiej właśnie natury bardziej kontaktu między lekarzem a pacjentem i wytłumaczenia mu, na czym choroba polega. Choroba bardzo trudna do leczenia tak naprawdę.
Panie doktorze, a jeśli chodzi o choroby, najczęstsze choroby gastroenterologiczne u dzieci?
U dzieci najczęstszą chorobą gastrologiczną, taką nie do końca nawet trochę pediatryczną, to jest oczywiście zakażenie rotawirusowe, czyli zwykła potoczna biegunka.
O właśnie, tak, te biegunki. Zmierzałam do tego, żeby te biegunki ostre u dzieci, jak to wygląda?
Na szczęście bardzo dobrze. To znaczy biegunki u dzieciaków w większości przypadków mają tło infekcyjne, czyli właśnie spowodowane są najczęściej zakażeniem przewodu pokarmowego przez wirusy. Najczęściej znowu są to rotawirusy. Musimy pamiętać, że statystycznie do 5 roku życia większość dzieci, 90%, przynajmniej raz przechoruje taką chorobę. Jeżeli jest to statystyka i mówimy o przynajmniej raz 90% dzieci przechoruje, to znaczy, że jedno nie przechoruje w ogóle do tego 5 roku życia, a drugie przechoruje to 4 razy. I tak to niestety wygląda. W krajach ucywilizowanych, w krajach, gdzie dostępność do służby zdrowia jest na dobrym poziomie, taka biegunka zazwyczaj nie jest groźna, dlatego że dość szybko lekarze wychwytują stan, w którym dziecko wymaga pobytu w szpitalu, kiedy wymaga nawodnienia dożylnego, bo to, co jest najgroźniejsze dla tych dzieciaków, to odwodnienie. Natomiast tutaj u nas to wychwytujemy dość szybko, trafiając dzieci do szpitala, nawadniamy jej dożylnie i szybko dość te dzieciaki z tej infekcji wychodzą. W krajach trzeciego świata jest to duży problem, dlatego że należy sobie uzmysłowić, że dzisiaj, w XXI wieku, co 5 minut na świecie umiera dziecko z powodu infekcji rotawirusowej. Co 5 minut. Pomyślmy sobie, ile dzieciaków w ciągu naszej audycji tak naprawdę umrze na świecie z powodu infekcji rotawirusowej. Dlaczego? Bo nie ma dostępu do bieżącej wody, bo nie ma dostępu do służby zdrowia, bo do najbliższego ośrodka medycznego trzeba iść 30 km w palącym słońcu. Nikt tam tego nie zawiezie, bo jest wojna. Są ośrodki dla uchodźców, gdzie rzeczywiście to wszystko się łatwiej szerzy i nie ma tej dostępności do służby zdrowia, więc te dzieciaki niestety umierają. I dlatego tak bardzo ważny jest cykl szczepień. W krajach skandynawskich, w krajach Europy Zachodniej, gdzie te szczepionki są już bardzo rozpowszechnione, naprawdę spadła nam znacząco zachorowalność na te infekcje. Mniej dzieci trafia do szpitali. To jest widoczne tak naprawdę, więc zachęcamy znowu. To jest szczepionka, jest dostępna u dzieci. Niestety w Polsce jest ona nie jest refundowana, czyli w Polsce jest zalecana i rodzice muszą ją sobie wykupić. Ale to są też, musimy pamiętać, że to są szczepionki dla małych dzieci. Do 6 miesiąca życia musimy przejść cały cykl szczepienia. Wtedy rzeczywiście, proszę mi wierzyć, my mamy takie sytuacje. Ta szczepionka nie chroni nas przed zachorowaniem, ale znacznie zmniejsza ryzyko ciężkiego przechorowania. Mamy takie sytuacje, gdzie dzieciaki chorują dzień, dwa, mają po kilka luźnych stolców i na tym się kończy. I organizm sobie świetnie z tym radzi. Natomiast to jest oczywiście, tak powiedzieliśmy, najłatwiejsza rzecz. Natomiast biegunka może być też objawem zaburzeń odporności, bardzo poważnych chorób. To jest jeden z pierwszych objawów czasami zaburzeń odporności. Czyli to, zanim pojawi się ta sepsa, zanim pojawią się zapalenia płuc ciężkie, to pierwszym objawem może być biegunka tak naprawdę tylko i wyłącznie. Biegunka u dzieci może być objawem nietolerancji pokarmowej, czyli sytuacji takiej, w której mam do czynienia z jakąś produktem żywnościowym, który dostając się do przewodu pokarmowego powoduje, stolec zaczyna być luźny i mamy problem z oddawaniem stolca, rzeczywiście często chodzimy do toalety. I w końcu biegunka właśnie u tych dorastających młodzieży może być przyczyną nieswoistych zapaleń jelit. To jest niestety teraz problem bardzo częsty, który stanowi dla nas duże wyzwanie, tym bardziej, że im jesteśmy młodsi, im częściej chorujemy w młodszym wieku, to tym większe ryzyko ciężkiego przechorowania.
I o tym nieswoistym zapaleniu jelit, o celiakii, o zespole złego wchłaniania będziemy jeszcze rozmawiać z panem doktorem w następnym programie. Dzisiaj kończymy. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za wszystkie informacje.
Dziękuję bardzo.
A państwa zapraszam na kolejny program z panem doktorem Piotrem Podgórnym za miesiąc. Do usłyszenia.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi poniedziałek miesiąca.